Dzień dobry, panie Władku.
Halo.
Dzień dobry, panie Władku, witamy.
No właśnie, jestem.
Jest pan w kolejnej podróży i z kolejnej podróży. Dawno się nie słyszeliśmy. W tych ostatnich tygodniach wiele kilometrów pan przemierzał. Także był pan w Ukrainie.
No tak, ostatni wyjazd, czyli 20 na Ukrainę. To był taki specjalny wyjazd, bo byliśmy i w polskiej szkole, byliśmy i we Lwowie, i pod Lwowem, także troszkę pojeździliśmy, ale to było bardzo fajne, ale było no, przeżycie.
Trudne momenty.
Tak, troszkę przeżyliśmy, bo przeżyliśmy w polskiej szkole alarm przeciwlotniczy, czy tamten rakietowy. Przesiedzieliśmy troszkę w schronie, ale też pośpiewaliśmy z dziećmi małymi oczywiście, także nie było najgorzej, ale też trafiliśmy we Lwowie na pogrzeb żołnierza. To było bardzo przeżycie takie, które ja do tej pory, mimo tego, że minęło, przeszło 2 tygodnie, to do tej pory to przeżywam.
To młody człowiek był?
Powiem szczerze, że nawet, no młodzi ludzie giną przecież. Mhm. Tam do wojska biorą właśnie młodych ludzi.
A pogrzeb taki duży okazały, duża rodzina, przyszło wiele osób?
To znaczy myśmy byli troszkę jakby na uboczu, ale była i orkiestra, byli i księża, także to tak, znaczy no...
Bardzo wzniosła uroczystość.
Tak, tak, taka bardzo. A to w różnych miejscach właśnie chowają, taki to właśnie jest taka uroczystość właśnie, no, która zostaje w pamięci. Niestety ta wojna właśnie... To właśnie to nas po raz pierwszy tak dotknęła, w sensie takim, że ją przeżyliśmy właśnie z tym pogrzebem, bo słyszeliśmy, tu chowano, tam chowano kogoś, kto zginął, ale tu braliśmy czynny udział jakby w tym pogrzebie, dlatego to pozostało w pamięci bardzo mocno.
A ta szkoła, w której byliście, to jest ta szkoła, której chcecie pomóc zebrać prezenty mikołajkowe dla dzieci?
No tak, tam zostaliśmy przez dzieci zaproszeni na 6 grudnia na Mikołaja, także jadę jako Mikołaj, pierwszy raz będę jako Mikołaj na Ukrainie, także to też pozostanie, podejrzewam, w pamięci, a jedziemy, prawdopodobnie jedzie z nami też ekipa telewizyjna nasza gdańska, zobaczymy jak to będzie, zbieramy oczywiście prezenty.
Tam czyli możemy się dołożyć.
Tak, każdy się może dołożyć słodyczami, no wszystkimi rzeczami, bo tam się okazuje, że jednak w dalszym ciągu jest dużo ludzi potrzebujących i wszystko jest potrzebne. Ale chcemy być właśnie między innymi w Mościskach, we Lwowie, chcemy być gdzie jest i polski klasztor. Także Mikołaj będzie bardzo pracował.
Panie Władku, w Irpieniu?
Nie,
to aż tam nie. To już tam nie jedziecie.
Nie, to za daleko. Mm-hmm,
mm-hmm. Dobrze, ale dziś macie dużą uroczystość, bo też nie jesteście na Pomorzu, też jeździcie i też z młodzieżą. Zdradzimy troszeczkę, gdzie jesteście?
No w zeszłym tygodniu byliśmy, powiem tak, w zeszłym tygodniu byliśmy w Krakowie i okolicach, w Ojcowie, a dzisiaj jesteśmy właśnie, spacerujemy od rana po Łazienkach Królewskich, a w południe będziemy u pana prezydenta Andrzeja Dudy na takiej 7 gali dla dobra wspólnego. Myśmy kilka lat temu chyba na 2. czy na 3 gali otrzymali wyróżnienie i tak co roku otrzymujemy zaproszenie, więc ja będąc w Warszawie z dziećmi, zabieram 3 dzieci, niech zobaczą jak taka uroczystość wygląda. To też będzie dla nich przeżycie.
Z pewnością duże wydarzenie. Spotkanie prezydenta i małżonki pani Agaty, która znana jest z tego, że bardzo lubi dzieci.
No właśnie. I mamy nadzieję, że jak będzie ta moja 3 dzieci, to wtedy wspólnie, no zobaczymy jak to, pochwalę się jak to będzie.
Pochwali się podczas następnej wizyty i z pewnością na Facebooku zobaczymy zdjęcia, na które już czekamy.
Na pewno, na pewno.
Panie Władku, to ja nie zabieram czasu danego spaceru. Życzę dobrej zabawy w Warszawie. Spotkamy się za tydzień.
Tak
jeśli
jest.
Będzie pan w Gdańsku, a jeśli nie, to przynajmniej porozmawiamy, dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Udanego dnia życzę. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
Ja muszę Państwu wyjaśnić, że jest z nami Pan Marek Kalbarczyk, czyli niewidomy matematyko-informatyk, menadżer, założyciel wyjątkowej firmy tyfloinformatycznej Altix, Fundacji Szansa dla Niewidomych, działacz społeczny i polityczny, doradca władz naszych państwowych, publicysta i pisarz. I chciałabym Pana spytać, która z tych funkcji jest dla Pana najważniejsza?
Oj, to mnie pani zaskoczyła tym pytaniem. Otóż wszystkie są najważniejsze, ale to wynika, że tak powiem, z bardzo poważnych przyczyn. Mianowicie ja bardzo nie lubię dłuższy czas zajmować się tym samym. Właśnie stąd jestem taki zaplanowany płodozmian. No bo jak miałem 6 lat i opowiadam o tym bardzo często na swoich spotkaniach, miałem być muzykiem, co mi się nie udało. Znaczy, zostałem muzykiem amatorem, ale
na gitarze pan gra.
Na gitarze gram, nawet na moich spotkaniach licznych coraz częściej odważniej zabieram gitarę, bo jak już się ma tyle lat, co mam ja, to już wypada się odważyć i powiedzieć, uwielbiam grać, uwielbiam muzykować, słuchać muzykę, rozmawiać muzyką. No to mi się jednak nie udało być profesjonalistą i potem, jako że miałem od początku życia ogromne talenty matematyczne, marzyłem zostać matematykiem, co zresztą zgłosiłem na początku szkoły podstawowej, jak już okazało się, że nie będę muzykiem, bo mnie z idiotycznych powodów odrzucono, podobno niesłusznych, ale wszystko jedno, więc powiedziałem nauczycielce, że będę matematykiem. No i miałem nim być i to też do końca mi się nie udało, chociaż jednak trochę. To tak samo jak z muzyką, bo zostałem w końcu muzykiem amatora. Matematyką
ale
zajęłem
się... od matematyki do muzyki jest blisko, czy odwrotnie?
Myślę, że od wszystkiego do wszystkiego jest blisko, kiedy człowiek ma jakiś taki swój charakter, jakąś umysłowość. Zaraz może to wyjaśnię. Mhm. Dążąc do tamtych wyjaśnień, że w liceum dowiedziałem się od mojego przyjaciela, ode mnie kilka lat starszego, doktora Stanisława Jakubowskiego, to jest niewidomy informatyk, że no matematyka fajna, ciekawa, ale być może nie da mi w życiu zarobków, że idzie informatyka, że informatyka jest przyszłością. Co zresztą miał rację i w 76 roku jednak poszedłem, co prawda na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, to jednak na tą część informatyczną, gdzie było dużo matematyki, no ale jednak przede wszystkim informatyka i programowanie. No to zostałem wreszcie kimś profesjonalnie, mianowicie informatykiem.
Ale też nie miał pan wyjątkowej ścieżki, znaczy miał pan trudniej niż inni, ale uczył się pan ze wszystkimi razem.
Uczyłem się ze wszystkimi razem, bo w szkole podstawowej najpierw byłem w szkole dla niedowidzących.
W Laskach.
Potem w Laskach, to już dla niewidomych. Potem byłem w liceum zupełnie zwyczajnym, masowym. Potem byłem na studiach zupełnie zwyczajnych. No, o ile w liceum, to jeszcze mogłem liczyć na podręczniki w Braille'u, bo już Polski Związek Niewidomych wydawał takie podręczniki i niektóre lektury tego. To prawda nie było 100%, ale dużo było. No już na studiach było, oprócz tego, że nie było nic, to był tylko jeden podręcznik takiego pana Lejo z analizy matematycznej. To jeden w Braille'u był, a poza tym to podręcznik musiałem sobie robić. Ja, lektorka, lektorzy czytali mi książki, podręczniki matematyczne i wykłady z notatek przyjaciół, kolegów ze studiów.
No i przyszedł rok 1988.
To potem się wydarzyło, więc jeszcze wrócę do tego, że więc zostałem informatykiem, akurat profesjonalnie i pracowałem jako informatyk w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czego niespecjalnie chwalę, bo tam troszeczkę nie byłem pracowity, bo mianowicie już zainteresowałem się zastosowaniem informatyki w rehabilitacji właśnie niewidomych, bo cóż, no były już komputery personalne, pojawiły się pod koniec lat 80. Ja nie miałem dostępu do komputera normalnego, więc sam zacząłem szukać możliwości udźwiękowienia komputera i to mi się udało. Stworzyłem razem z panem Janem Grębeckim pierwszy syntezator mowy i mój komputer jako pierwszy w Polsce tak komercyjnie, a nie w Instytucie Naukowym, zaczął mówić. To była rewelacja. Stąd miałem możliwość stworzenia firmy komputera dla niewidomych i ta firma właśnie oferowała na rynku syntezę mowy. Potem mieliśmy konkurencyjne syntezatory mowy, ale po pierwsze w tamtych czasach 3 razy czy 4-krotnie droższe oraz po drugie no, wcale nie lepsze, więc sprzedałem tych w mojej firmie syntezatorów naprawdę 1000. Zarobiłem więc i na firmę i ona się bardzo rozwijała. Ona w ciągu 33 lat rozwinęła się milionkrotnie.
Niesamowite to jest.
Tak, tak, to jest wielki sukces i przypadek, no dar od Boga, że tak mi się udało.
Przypadek i że się tak udało, ale że też była taka potrzeba, prawda? Nie wszyscy dostrzegali taką potrzebę, że tyle jest osób, które będzie chciało korzystać z tego typu urządzeń.
No niewidomi po prostu nie mieliśmy wyjścia. No, komputery po prostu panują nad nami w sensie albo w kwestii wykonania jakiejkolwiek pracy w tej chwili. My nie jesteśmy przecież odpowiedni do pracy fizycznej. My wszyscy, nie widząc, no, musimy pracować umysłem i wobec tego no, komputer jest nieodzowny. No, udało mi się stworzyć syntezator mowy, a powiem, że stworzyłem go dzięki muzyce, dlatego że Jana Grębeckiego, który był serwisantem muzycznych syntezatorów, Yamaha, Roland i tak dalej, przekonałem do tej współpracy właśnie muzyką, bo kiedyś jak właściwie on był zajęty czymś innym i wahał się, nie, to nie będę miał czasu, poza tym nie zrobię mi nic profesjonalnego, no to za jakąś tam amatorkę to nie chciał się zabrać. No to wtedy natknąłem się na jego gitarę, co też licznie opowiadam na swoich spotkaniach. Natknąłem się na jego gitarę, trąciłem ją ramieniem, bo wisiała na ścianie szafy. Zapytałem, czy mogę zobaczyć, jak ona brzmi. Wziąłem ją do rąk i zagrałem, tak sobie na luzie zagrałem bluesa. Dosyć nieźle grałem bluesa, to był rok 88. Miałem wtedy 31 lat, a wcześniej w liceum przecież prowadziłem kapelę rockową. Nie mówiono o mnie, że jestem polskim Hendryksem, co oczywiście było żartem raczej.
Następnym razem musi pan nam zagrać.
No będę grał dzisiaj w Łodzi, będzie to transmitowane w naszych mediach, Facebook, Fundacji Szansa dla Niewidomych, będę grał, będę opowiadał, bo ma spotkanie autorskie akurat w Łodzi Niewidańskiej. W Gdańsku byłem niedawno przy okazji projektu, kilku projektów zresztą, ale między innymi projektu, o którym za chwilę opowiadamy, czytam i kropka.
Fundacja nosi nazwę Szansa dla Niewidomych. Jaką szansę dajecie niewidomym? Jakiego typu?
To jest tak, że wiele różnych szans w ramach jednej wielkiej przez duże S. Mianowicie no, jedną z szans, którą dajemy, to jest przekazanie naszego mojego optymizmu. Na spotkaniach autorskich spotykam ludzi, którzy czasem, ludzi bardzo wycofanych, bardzo poszkodowanych przez los, bardzo załamanych. No i miałem takie spotkanie rok temu w Katowicach. Opowiadam o tych swoich książkach, o tej swojej działalności. Tak sobie optymistycznie, bo tak mam. I po spotkaniu podeszła do mnie pani niewidoma, powiedziała, że ona straciła wzrok i straciła wszystkie szanse. W ogóle właściwie przestała, nie wiem, żyć, istnieć i wszystko się skończyło. I powiedziała mi, że właśnie w trakcie tego spotkania, tego mojego gadania, że tak powiem, ona widzi, że wszystko jest inaczej i w mgnieniu oka zmienia jej się całe życie. No tak mi powiedziała. Oczywiście
cudowne.
W jakimś sensie jest to jakaś przesada, może metafora, ale jednak na pewno wiele z tej wypowiedzi było prawdziwe. I powiem, że oczywiście tak jest, bo jak przychodzi człowiek autentyczny i przekazuje swoje doświadczenie, i przekazuje możliwości, że no jednak są i tak dalej, to zaraża. Tak samo jak zaraża smutek, tak i zaraża radość. Więc no nie bywam, przecież no zatkało mnie, no państwo rozumieją. Sytuacja zupełnie nie bywała. No. I tak
ale po
że
to są tego typu spotkania właśnie, żeby przekazywać tę nadzieję, ten optymizm, taką miłość do ludzi i możliwość tworzenia niemożliwego.
To wynika oczywiście również z ogólnej postawy życiowej. W DNA mam optymizm, to po pierwsze, ale po drugie mam wychowanie katolickie, chrześcijańskie i to w takim bardzo mądrym chrześcijańskim, nowoczesnym ujęciu, gdzie kocha się każdego, kiedy chce się każdemu pomóc, bez względu na poglądy, żeby byli wszyscy razem. No naprawdę żyjemy na jednej planecie, żyjemy w jednym świecie. No,
szanujmy się, tak, panie Marku? Szanujmy się. Dostrzegajmy swoją różnorodność, akceptujmy ją.
Różnorodność, to nawet bym powiedział, właśnie jest jedną z głównych ozdób w naszym życiu. Właśnie niejednolitość, różnorodność powoduje, że nam jest ciekawie. Czyli spotkanie na przykład chrześcijanina z muzułmaninem, to takim właśnie rozumnym, miłym jeden i drugi, rozumni ludzie, to naprawdę jest fascynujące, a nie przeciwnie. Tutaj nie trzeba podkreślać różnic, tylko trzeba
bardzo rozwijające to... może
tak,
być.
Tak, dokładnie tak właśnie. I po to jest ta fundacja.
Więc, czyli, panie Marku, fundacja Szansa dla Niewidomych jest szansą dla niewidomych w tym szerszym też znaczeniu.
Bo chciałem powiedzieć o drugim znaczeniu, że oprócz tego tej psychologii, tej empatii, tej miłości, którą trzeba rozsiewać dookoła, to jest drugie znaczenie. No, takie konkretne, takie praktyczne, technologiczne. No, no, jako założyciel firmy i twórca syntezy mowy i autor książek i tego wszystkiego, co ja tam wyrabiam po drodze, no to przecież my przekazujemy też i konkrety takie praktyczne. No, jak żyć, jak pracować, jak się uczyć, no, jak sobie pomagać, niwelować skutki niepełnosprawności wzroku, więc komputer, więc mówiący, syntezator mowy, więc urządzenia mówiące, urządzenia brajlowskie, mapy wypukłe, plany wypukłe.
Panie Marku, proszę powiedzieć o Gdańsku. Co dla Gdańska teraz proponuje fundacja? Dla Trójmiasta,
Gdańsku,
dla
Gdańsku
Pomorza?
W Gdańsku i w okolicach i dookoła Gdańska realizujemy kilka fajnych projektów, wszystkie intelektualne, wszystkie dające szansę poprzez dostęp do informacji i przekonywanie na przykład do literatury. Otóż, no cóż, no, jesteśmy intelektualistami, więc chyba to zupełnie zrozumiałe, że promujemy czytelnictwo. No więc jest projekt na przykład Czytam i kropka. No naprawdę, nie będzie rehabilitacji nowoczesnej, niewidomych, niedowidzących, innych niepełnosprawnych bez książek, bez czytelnictwa, bez promocji czytelnictwa. Promujemy więc spotkania autorskie, spotkania w szkołach, klub książki brajlowskiej, przekazywanie książek bezpłatnie, żeby tylko czytać i czytać, razem z czytaniem, razem z książkami, przecież idą treści, przekonywanie, jak można żyć, jak można sobie radzić, jak żyć, żeby pozostawać w optymizmie, co jest bardzo ważne dla ludzi słabszych, starszych.
Jakże to rozwija, prawda?
Tak,
takim
tak,
jest oknem tak. Na świat.
Mhm. Także fascynujące to jest. No i to oczywiście zawdzięczamy miastu Gdańsk, który dofinansowuje choćby ten projekt Czytanie kropka. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. A więc no, wygląda na to, że tak. No oczywiście dużo jest problemów w naszej cywilizacji. Mamy wojny na wschodzie przecież. Ale naprawdę jest mnóstwo dowodów na to, że to wszystko rozwija się w bardzo pięknym kierunku. A więc kończąc naszą rozmowę, powiem to, te zajęcia, które wykonuję, stanowią jednak jedną całość. Po prostu jedną całość. Ta matematyka, informatyka, muzyka, publicystyka i pisarstwo. No pisarzem to do tej pory boję się stwierdzić, że jestem pisarzem, chociaż już mnie tak się określa, bo napisałem...
No popełnił pan kilka książek.
60 książek napisałem. Ale nadal nie uważam się za pisarza, więc jak mówią, że jestem pisarzem, to trochę się wzdryga. No i wreszcie ostatnio od roku piszę wiersze. I też zamierzam jakiś tomik wydać. I te wiersze nie są najgorsze.
No to zatem czekamy.
I broń Boże, nie, bo boję się stwierdzić, że jakbym był poetą, bo nie jestem. To po prostu są zajęcia, które wynikają z tego intelektu, który dostałem w prezencie i który wykorzystuję jak mogę najlepiej.
I za to bardzo, bardzo panu dziękujemy. Za to, że przez tę różnorodność pokazuje pan nam, jak szanować siebie nawzajem i jak akceptować, jak rozmawiać, jak słuchać też drugiego człowieka.
Jest dla mnie wielki zaszczyt, kiedy rozmawiam z ludźmi, również z mediami właśnie, bo rozmowa z mediami ma ten charakter, tę specyfikę, że się rozmawia z jedną osobą, ale poprzez tę osobę rozmawia się z tysiącami. To jest wielka rzecz, móc powiedzieć i być wysłuchanym przez wielu ludzi. Wtedy po prostu każda dobra treść mnoży się jakby autonomicznie. To jest wielka rzecz. No, oczywiście można o mediach dyskutować, lepsze czy gorsze, ale tak naprawdę ich podstawowa funkcja, którą państwo realizują, pani realizuje, to jest niebywałą wartość. Mówienie do ludzi dobrych rzeczy w taki sposób, że mówi się do jednej osoby, a słyszą tysiące, to jest jeden z najlepszych sposobów na poprawianie świata, na budowanie nowego świata.
To dziękujemy panu bardzo. I wszystkim słuchaczom, którzy dzięki panu będą też chcieli poprawiać świat. Dziękuję.
Będę się starał, jak tylko mogę. Dziękuję za uwagę.
Do usłyszenia.
Do widzenia.